Cześć!
Z tej strony Martyna Stępińska
i Daniel Raszkiewicz.
Witajcie w podcaście Rekrutacja i Sprzedaż.
Na co dzień pracujemy w firmie rekrutacyjnej i chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży, budowania zespołu, rekrutacji, układania procesów i nowinek technologicznych.
Jeżeli ta tematyka Was interesuje, koniecznie zostańcie z nami.
Cześć Martyno.
Cześć Danielu.
Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Rekrutacja i Sprzedaż. Odcinek bodajże numer 14. Któż by to zliczył? Już tyle tego było, że już naprawdę ciężko spamiętać, ile tych odcinków nagraliśmy. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o czym?
O rotacji, zwanej także fluktuacją pracowników.
O rotacji, czyli jak wprawić w ruch obrotowy pracowników. Albo i nie wprawić.
Tak.
Tak, no dobrze. Nie tak to miało się zacząć. Trudno, lecimy dalej. To pogadajmy na początku w ogóle o tym, czym jest rotacja, bo to jest taki temat dosyć chodliwy, bym powiedział. Dużo klientów naszych pyta o tą rotację, jak ją zmniejszyć, a w ogóle jak zajmujecie się rekrutacją, to na jakim poziomie macie tą rotację pracowników. No i to jest ulubiona odpowiedź Martyny.
To zależy.
To zależy, otóż to. No i od czego to zależy? O tym sobie dzisiaj troszkę porozmawiamy, ale w ogóle powiedzmy o tym, czym jest rotacja. Rotacja, zwana również fluktuacją, bardzo ładne słowo, jest to zjawisko odchodzenia pracowników z firmy, tak? Czyli najzwyczajniej w świecie jest ktoś, pracuje na etacie i nagle już nie pracuje, to on nam rotuje najzwyczajniej w świecie. I tą rotację dzielimy na takie dwie kategorie. Jedna z tych kategorii to jest tak zwana rotacja dobrowolna, czyli pracownik się sam zwalnia. I drugi rodzaj rotacji, to jest nazwa, której ja nie lubię, czyli niedobrowolna, gdzie pracodawca zwalnia tego pracownika, tak? I oczywiście powody są przeróżne, tak? Jeżeli mówimy o tej dobrowolnej, to mamy tutaj emeryturę, lepszą ofertę od konkurencji, jakieś złe zarządzanie personelem, a może nawet jakiś mobbing, albo relokację, bo nie wiem, moja dziewczyna wyjechała do ciepłych krajów i ja lecę za nią, więc się zwalniam dobrowolnie, żeby szukać szczęścia na Malediwach na przykład. A jeżeli mówimy o takich niedobrowolnych, no to zazwyczaj to jest z działania pracodawcy, zwolnienie, niespełnianie oczekiwań, dyscyplinarne zwolnienia, redukcja etatów i milion innych rzeczy, jak na przykład sezonowość, do czego się wykorzystuje agencja pracy tymczasowej przykładowo, tak? Dobrze, to jeszcze powiedzmy sobie, jak mierzyć tą rotację, bo myślę, że to może być dosyć istotne. Otóż wskaźnik rotacji pracowników mierzy się na podstawie takiego działania matematycznego, gdzie mamy liczbę osób, które odeszły z firmy w danym roku, podzielone przez początkową ilość pracowników na początku roku, uznajmy, że to będzie, nie wiem, styczeń, i końcową liczbę tych pracowników uznajmy w grudniu, podzielone przez 2 razy 100, wtedy nam wyjdzie pewna cyferka, lub liczba nawet, bo kiedyś klient mi zwrócił uwagę, że 15% to nie jest cyfra, tylko liczba, a więc liczba, jeżeli wyjdzie, to źle, jak wyjdzie Wam cyfra, to super.
Pozdrawiamy tego klienta.
Pozdrawiamy, bardzo sympatyczny pan. Więc wtedy wyjdzie Wam pewien wskaźnik rotacji, tak? Im wyższy ten wskaźnik, no tym gorzej, tym znaczy, że więcej tych osób odchodzi. Oczywiście, jeżeli mówimy o początkowej i końcowej liczbie pracowników, to możemy sobie przyjąć krótsze okresy niż roczne. Możemy zrobić to w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych. I taki wskaźnik rotacji, no, jest bardzo istotnym czynnikiem. A dlaczego? O tym powiemy za chwilę. Natomiast teraz bym chciał oddać głos Martynie, bo widzę, że już się rwie.
Jestem odpowiedzi. W całości jeszcze, także.
Rotacja, a zmiana pokoleń. W ogóle, jak ty, Martyna, oceniasz tą rotację na przykład teraz, a nie wiem, 23 lata temu, w 2000 roku?
23 lata temu to jeszcze słabo pamiętam, więc trudno mi ocenić. Ale mówiąc poważnie, to też myślę, że warto zaznaczyć, że my dzisiaj w naszym odcinku skupiamy się też, no, przede wszystkim na tej rotacji dobrowolnej, bo jeżeli mamy zapobiegać, no to nie będziemy się skupiać na tym, jak zapobiegać tej rotacji przymusowej, kiedy to pracodawca zwalnia, ale co zrobić, żeby to zadowolenie z pracy było na takim poziomie, żeby nasi pracownicy od nas nie odchodzili. I rzeczywiście, wracając do tego, o czym powiedział Daniel, no na pewno 23 lata temu pojęcie, kwestia rotacji, to zjawisko, jakim jest rotacja, wyglądało inaczej. I warto wspomnieć tutaj o tym, że obecnie na rynku pracy mamy bardzo różne pokolenia. no, nie jest to jakieś, chyba zawsze były różne pokolenia, nie jest to zaskakujące. Natomiast dosyć dużo się o tym mówi pod kątem zatrudniania osób, wdrażania osób, planowania, nie wiem, benefitów, tego jak zarządzać organizacją. Mówi się właśnie o różnych pokoleniach. Mówi się o tym, że mamy na rynku pracy pokolenie baby boomersów, czyli ten osoby urodzone w latach 46-64, pokolenie X 65-79, Y 80-94 i Z, osoby urodzone po 95 roku, po 1995.
Y to mamy milenialsów, tak? Bo to jest, tak, myślę, bardziej popularne określenie.
Tak. Warto też wspomnieć, że spotkaliśmy się z takim stwierdzeniem, że istnieje coś takiego jak pokolenie alfa i tym pokoleniem alfa są osoby urodzone po 2010, więc jeśli teraz myślicie o swoich dzieciach, to właśnie oni są pokoleniem alfa.
I co ciekawe, to pokolenie się nazywa decydentami. Więc tak. Ja moje dzieci od dzisiaj będę nazywał decydentami.
Dobrze. Możecie to też przyjąć, przetestować u siebie i zobaczyć, jak wasze dzieci zareagują, kiedy zaczniecie używać takich dziwnych słów w stosunku do nich. Ale wracając już do meritum. Mamy te pokolenia obecnie na rynku pracy i to też sprawia, że zjawisko rotacji jest inne niż 20, 30, 40 lat temu. I tutaj trzeba by się zastanowić w ogóle, dlaczego wynikają, z czego wynikają jakiekolwiek różnice. No przede wszystkim z tego, co jest ważne dla pracowników, którzy są przedstawicielami danego pokolenia. Bo ja nie do końca zgadzam się na przykład z tym, że jeżeli mamy osoby u siebie w firmie, które są z pokolenia właśnie baby boomers, to one na przykład się w ogóle nie zwolnią, bo dla nich najważniejsza jest stabilizacja w pracy i one nigdy nie odejdą. To też nie jest prawda. One też rotują. I też obserwując to, jak się zmienia rynek pracy, a właściwie obserwując to, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, to też są osoby, które no, analizują sobie swoje możliwości i też z jakichś powodów mogą decyzję o zmianie pracy podjąć i po prostu z waszej firmy odejść. Więc nie chciałabym, żeby to wybrzmiało w taki sposób, że zatrudniając na przykład osoby z pokolenia baby boomersów sprawiamy, że problem rotacji u nas w ogóle znika, bo te osoby jak już przyjdą do nas do pracy, to zostaną tam na zawsze. To jest nieprawda. Zresztą ja sama mam w mojej najbliższej rodzinie przykład mojego taty, który postanowił, mając więcej niż ponad 40 lat, zupełnie się przebranżowić i zmienić, zrobić nowe kursy, zmienić swój kierunek zawodowy i zmienić pracę, mimo tego, że właśnie słyszał z różnych stron, że może tego lepiej nie robić, bo jak już jest ta praca, to już jak jest, to nieważne, dobra, niedobra, niech będzie. I to jest takie podejście, takie poczucie, które się kojarzy z tym pokoleniem, że skoro jest praca, a kiedyś rzeczywiście był z tym problem, kiedy te osoby dopiero wkraczały na rynek pracy, zakładały rodziny, miały takie poczucie zagrożenia, że te prace mogą stracić, więc jeśli ona już teraz jest, to już jej trzymajmy, póki nas nie wyrzucą, to też nie zawsze jest takie zero-jedynkowe i nie zawsze znaczy, że ta osoba się nigdy nie zwolni, ale warto mieć świadomość tego, co dla danych osób jest ważne. No i na przykład, jeżeli spojrzelibyśmy sobie na badania prowadzone między innymi właśnie w związku z tym, co jest ważne dla pracowników, co jest kluczowe, no to na przykład dla osób z pokolenia X, o którym mówiłam, bardzo ważne jest czy przywództwo, czy uznanie też, czyli to, że słyszymy jakieś dobre słowo na temat swojej pracy. I jeżeli mamy tego świadomość, możemy zarządzać pracownikami w sposób, który sprawi, że ta rotacja jest mniejsza, tak? Czy też to, o czym mówią badania Harvard Business Review, że na przykład dla tego pokolenia elastyczność pracy jest bardzo ważna i w ogóle możliwość zarządzania czasem swojej pracy. Więc istotne jest to, żeby mieć świadomość, że w naszych firmach pracują osoby z różnych pokoleń i różne elementy oferty pracy mogą być dla nich istotne. Natomiast rzeczywiście, jeżeli sobie tak zbierzemy to pokolenie baby boomer i X oraz pokolenie Y, czyli milenialsów i pokolenie Z, no to możemy pewne prawidłowości zauważyć. Jeśli chodzi o te pierwsze pokolenia, o których wspomniałam, no to tutaj faktycznie poczucie stabilizacji jednak jest czymś bardzo istotnym. Więc na pewno ta rotacja występuje rzadziej w przypadku takich osób. Są też, to co ważne, jest to też kwestia mentalności, tak? Czyli tego, żeby te osoby wychowywały się w czasach, w których rzeczywiście było bardzo duże zagrożenie tego, że tę pracę stracę i po prostu nie będę się miał z czego utrzymać. I nawet jeżeli obecnie te osoby obserwują rynek pracy, widzą, że to się zmieniło, to być może nie podejmą aż tak szybko takiej decyzji. Tak? Więc ta mentalność jednak gdzieś cały czas z tyłu głowy jest. To są też osoby, które rzadziej posługują się swobodnie na przykład językiem angielskim, więc też, czy w ogóle językami obcymi, więc też mniej swobodnie na przykład mogą wybierać oferty pracy za granicą, tak? I to jest ta różnica w odniesieniu do pokolenia Y czy Z. Więc jest to istotne, żeby mieć tego świadomość. Natomiast w przypadku pokolenia Z, pokolenia Y, tutaj obserwujemy już to, że dla tych pracowników podjęcie decyzji o zmianie pracy jest dużo łatwiejsze i tutaj w grę wchodzi ta mentalność, o której mówiłam, języki obce tutaj jest dużo łatwiej. Też to, że od początku są to pokolenia, które się generalnie wychowują w takim przekonaniu, że świat jest coraz mniejszy i coraz łatwiej jest na przykład wyjechać za granicę do pracy. Jest dużo możliwości, te możliwości widać choćby w internecie, w rozmowach ze znajomymi. Już nie jest tak, że mamy swoją grupę znajomych, z którymi kończymy szkołę, idziemy do 2-3 zakładów pracy i się wymieniamy po prostu doświadczeniami, ale nie widzimy innych możliwości ze względu na cały ten świat cyfrowy, w którym często młodzi ludzie też funkcjonują bardziej czasami nawet niż w rzeczywistości. No to rzeczywiście te możliwości łatwiej jest dostrzec, tak? I łatwiej jest podjąć decyzję o zmianie pracy. I są to też często osoby, które mają takie poczucie, że nawet jeżeli odejdą z jednego miejsca, to bardzo szybko znajdą inną pracę. Nawet jeżeli ona nie będzie w 100% satysfakcjonująca, to będzie. Więc to, co też obserwowaliśmy po pandemii, czyli to, że zdarzały się takie sytuacje, w których pewne osoby rezygnowały z pracy, nawet nie mając innego miejsca zatrudnienia. Zresztą ja jestem sama przykładem takiej osoby, która odeszła z pracy, nie mając innej pracy w zanadrzu. I z różnych powodów podjęły te decyzje i faktycznie podczas rozmów na przykład z osobami z pokolenia moich rodziców moja decyzja była dla nich zaskakująca i taka budząca poczucie zagrożenia. Natomiast ja oczywiście nie byłam w 100% zachwycona tym, że nie mam pod ręką innej pracy, ale nie wiązało się to w moim przypadku z jakimś takim przerażeniem, że po prostu już nie będę się miała za chwilę za co utrzymać. Więc myślę, że ta różnica pokoleniowa jest widoczna i obecnie rotacja na rynku występuje coraz częściej. No i trzeba się zastanowić, jak temu zaradzić i jakie są jej najczęstsze powody. Bo w zależności od pokolenia one mogą być różne, ale mimo wszystko w naszych firmach, w naszych organizacjach pracują osoby z różnych pokoleń, więc na pewno się z tymi powodami rotacji stykamy.
Ja bym jeszcze tutaj...
Bardzo długi wywód.
Tak, ale ciekawy. Ja bym dodał tutaj jedną rzecz, bo przyjmę się trochę na danych. I na przykład Hiszpania jest na czele listy krajów z Unii Europejskiej z najwyższym bezrobociem, ale co ciekawe, w 2022 roku bezrobocie u osób do 25 roku życia wynosiło aż 32%. A to głównie wynika z tego, że te osoby powiedziały, że one nie podejmą pracy, która by im nie sprawiała satysfakcji, radości i nie byłaby odpowiednio wyceniana. Że oni wolą nie pracować, niż do takiej pracy iść. I to pokolenie, o którym przed chwilą wspominała Martyna, czyli baby boomers, no zupełnie inna ta mentalność była, tak? Nie było raczej możliwości. Ja nie pamiętam, żeby moi rodzice przykładowo mówili o tym, że oni mogą nie mieć pracy. Absolutnie, to było niewyobrażalne. Więc myślę, że ta przemiana pokoleniowa jest widoczna. Myślę, że też ją dostrzegacie i to nie jest dla Was zaskakujące, ale trzeba mieć to z tyłu głowy, szykując pewnego rodzaju język organizacji, który powinien być dostosowany do tych pracowników. Dlaczego? No właśnie, i o tym pogadajmy. Co może być powodami rotacji? Powodami rotacji może być na przykład brak poczucia sensu tego, co się robi w pracy, czyli pewnego rodzaju misja, wizja i wartości. Martyna się nachyliła, proszę.
Tak, bo bardzo to jest głębokie poczucie sensu pracy. Co to znaczy w ogóle poczucie sensu? Co to znaczy, że ja mam poczucie, że moja praca ma sens albo nie ma? To jest tak bardzo indywidualne, że zastanawiam się z perspektywy pracodawcy, no jak mam to zrobić, żeby moi pracownicy czuli, że ich praca ma sens. Jak ja nie wiem, co to znaczy w ogóle i co to dla nich znaczy.
Cudownie, że o to pytasz. Byłem na pewnym szkoleniu, gdzie prowadził pan Marek Skała i on opowiadał o właśnie sensie pracy. Podawał go na przykładzie badań, które były robione wśród dwóch grup pracowników, którzy składali klocki Lego. Każdy, kto złożył te klocki Lego, oddawał je do takiego miłego pana, który stał tam za ladą. I jedna z tych grup, kiedy oddawała te klocki, ten sympatyczny pan stawiał te klocki z tyłu na półce, tak, że były one widoczne dla całej grupy. Natomiast druga grupa badana, te klocki u tego sympatycznego pana, który odbierał, były niszczone na ich oczach i po prostu wrzucane takie w wora z klockami. I co się okazuje, że osoby, które widziały te swoje Lego z tyłu na tej półce u tego pana, widziały sens pracy, bo widziały namacalne efekty. I to, że poczucie sensu tego, co robię, to wcale nie oznacza, że człowiek pracujący w waszej firmie musi czuć sens, że on naprawia świat. Byłoby super, jeżeli macie taką usługę, ale są niektóre takie mało sexy obszary, które no, są taką codziennością i nie ma tam żadnego aspektu, który być może będzie naprawiał świat. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby zastanowić się, jak pokazać sens tego, co robią pracownicy. I mnie na przykład osobiście bardzo dało, do myślenia mi dało, tak, jak poczucie sensu wywołać w moim dziale handlowym. I ja pamiętam, że bardzo dużo na ten temat myślałem i pewne rzeczy pozmieniałem. I wiem, że to się przełożyło na jakby efektywniejszą pracę, więc poczucie sensu, teraz ja miałem długi wywód, poczucie sensu jest istotne. Zastanówcie się, w jaki sposób pokazać tym pracownikom, że ich praca ma sens i ma pewną wartość. I jak ją uwidocznić tym pracownikom.
I znowu wypowiem jedno z moich ulubionych zdań.
To zależy?
Nie. Drugie ulubione. Jak powiecie pracownikom, że dzięki ich działaniom firma się rozwija, to niekoniecznie będą mieli poczucie sensu. Ale może, próbujcie.
Albo że prezes lepsze auto sobie kupi.
Bo tak.
Na przykład. Dobra, drugi czynnik. Brak możliwości rozwoju. To też możemy od razu jakoś sobie rozwinąć ten temat. Bo rozwój jest ważny i samorealizacja. Wiele osób tak naprawdę ma wpajane to przez rodziców, że trzeba być ambitnym, uczyć się i w ogóle...
Żebyś miał lepiej niż my.
Tak, synku, córko, żebyś miał lepiej niż my. No i ten rozwój mamy troszkę wbijany do głowy, rzeczywiście. I warto zastanowić się, bo to nie jest trudno tak naprawdę zweryfikować, co dla której osoby oznacza rozwój. Wiadomo, że jeżeli macie w swojej organizacji 2000 pracowników produkcyjnych, może być trochę trudniej, ale to nie jest niemożliwe. Nawet bym nie powiedział, że to jest trudne. Naprawdę wystarczy pomyśleć, jak to sensownie zrobić. I takie możliwości rozwoju zazwyczaj to są, nie wiem, język angielski, podnoszenie jakichś kompetencji w ramach nawet nagrody za pracę, którą można takie kursy rozdawać i różne inne możliwości. Martyna się śmieje. Czemu się śmiejesz ze mnie?
Nie śmieję się. Po prostu myślę sobie, że tak, rzeczywiście, jeżeli jest taka opcja, to...
Dobrze, ogarniemy ten angielski u nas. Dobrze, zrobię to. Kolejny czynnik. Szybko muszę uciec z tego tematu. Więc rozwój jest ważny. Idziemy dalej. Poczucie stabilizacji. No i właśnie. Co w ogóle to poczucie stabilizacji może znaczyć? Takich przykładów się może tutaj mnożyć, bo my pracując w agencji rekrutacyjnej mamy dużą styczność z różnymi pomysłami naszych klientów i czasami to poczucie stabilizacji oznacza umowę o pracę przykładowo, więc można się zastanowić, czy ta umowa o pracę to będzie wywołała poczucie stabilizacji, czy może poczucie stabilizacji to będzie dla pracownika oznaczała otwarta komunikacja wewnątrz zespołu i przekazywanie ważnych informacji, w jakim kierunku idziemy, z jakimi kryzysami w ogóle się spotykamy i jaki mamy pomysł na to, żeby tą firmę dalej rozwijać. To może wywołać poczucie stabilizacji, bo ten pracownik będzie doinformowany i będzie wiedział, co się dzieje w firmie. Bo najgorsze, co może być, to plotki. Bo te plotki potrafią odbiegać od prawdy, pewnie jak wiecie. Wiecie? Wiecie. Poczucie stabilizacji również może być...
Związane z...
Wytnę to. Poczucie stabilizacji może być też związane z tym, żeby zastanowić się nad tym w ogóle, jak liderzy się komunikują z zespołami. No ale w sumie to powielamy temat, tak? Więc co jeszcze może być takim czynnikiem rotacji? Nuda. Nuda.
Fantastyczne. Ale przepraszam, bo ja muszę jeszcze do tego poczucia stabilizacji na chwilę, bo zastanawiam się, czytaliśmy też różne artykuły na temat pokoleń różnych, to na przykład dla pokolenia Z wcale nie jest kluczowe to, żeby mieć umowę o pracę. Mhm. I jak czytają ogłoszenia stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, to taki element kopiowany przez bardzo wielu pracodawców w ogłoszeniach, to właściwie mówią, no jakby nie jest mi to potrzebne, tak? Mhm. Ale z drugiej strony też czasami sygnalizują, że no ta stabilność czy jakaś stabilizacja w życiu też jest dla nich ważna, ale rozumieją ją trochę inaczej. No to jeżeli to nie jest umowa o pracę, no to co? Bo dla baby boomersów rzeczywiście umowa o pracę, jeszcze na czas nieokreślony, można wziąć kredyt, gitara. Mhm. A dla osób, które biorą pod uwagę bardzo elastyczne formy zatrudnienia, to jak wzbudzić poczucie stabilności i też jakoś tak związać te osoby z organizacją?
Czy to było pytanie to retoryczne?
Nie. To było pytanie, nad którym mogliśmy się zastanowić. Chyba, że nie chcesz, to wytniemy. Nie,
oczywiście. Już wiele razy dzisiaj powtórzyliśmy, że coś wytniemy. Ktoś to zliczy? Nie, zobaczymy. To nie jest łatwe pytanie. Jak zarządzić pokoleniem Z w taki sposób, żeby oni poczuli się stabilnie, jeżeli dla nich nie jest najważniejsza stabilność? Hmm. Według mnie ta komunikacja jest dosyć istotna. Tutaj można by porównać to do takiego przykładu firm typu startup. W tych startupach tak naprawdę nie ma stabilności i nie ma stabilizacji, bo to są firmy, które się rozwijają bardzo szybko, prężnie. Pracy jest od groma po godzinach i naprawdę się robi tam dużo. Wiem to z własnego doświadczenia, więc teoretycznie stabilizacji tam nie ma. Natomiast jeżeli dla mnie osobiście, jeżeli ja byłem w takim startupie, nie była dla mnie najważniejsza stabilizacja, ale dla mnie najważniejsza była komunikacja, że wiedziałem, w którym kierunku idziemy, czy realizujemy te cele i że jeżeli nie zrealizujemy tego celu, na przykład, to będą konsekwencje z tego tytułu. I dla mnie to było bardzo takie poczucie budujące moją pewność siebie, bo dla mnie poczucie stabilizacji jest powiązane z pewnością siebie. I wiedziałem tak naprawdę, że jeżeli nie zrobimy czegoś, co pchnie nas w tym kierunku, o którym mówimy, to po prostu nie będzie tego efektu, którego się spodziewałem. I może dojść na przykład do redukcji etatów, bo mieliśmy osoby na etacie w tym startupie. Więc dla mnie na przykład to było istotne. I mając osoby w zespole na stanowisku handlowych, po prostu rozmawialiśmy otwarcie z nimi. To dawało pewnego rodzaju stabilizację i te osoby bardzo to ceniły, tą otwartą komunikację. Więc czasami można pomyśleć, jak startupy prowadzą. Niekoniecznie IT, od razu powiem, bo wszyscy od razu startup, to myślą, że to IT, niekoniecznie. Jak startupy prowadzą swoją organizację, komunikację wewnątrz firmy, bo wydaje mi się, że największy problem z taką otwartą komunikacją mają bardzo duże korporacje, które są usztywnione, zamknięte w swoich ramach, regulaminami, NDA-ami i różnymi innymi rzeczami. I rzeczywiście to poczucie takiej niepewności jest straszne, bo idzie kryzys na przykład, tak? Idzie kryzys i w ogóle co się teraz zadzieje na rynku, będą nas zwalniać. To jeżeli wiemy, że takie komunikaty docierają do naszych pracowników, to porozmawiamy z nimi otwarcie, tak? Jeżeli rzeczywiście jest jakiś problem, to też możemy o tym problemie porozmawiać. Ludzie z mojej perspektywy, i to jest moja subiektywna opinia, cenią sobie szczerość i otwartą komunikację. Czy w jakikolwiek sposób odpowiedziałem na twoje pytanie?
Tak, myślę, że tak. Zależało mi też, żebyśmy rzeczywiście zaznaczyli, że ta stabilizacja to nie musi być koniecznie fakt, że jest ktoś zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i może wziąć kredyt. Chociaż jeżeli dla kogoś to jest ważne, to jasne. No jak najbardziej warto się nad tym zastanowić.
Warto się zapytać.
Tak. Nawet tego kogoś.
No właśnie, bo to jest najprostsza metoda. Co zrobić? Co oczekuje pokolenie Z, które zatrudnia? Mam 10 pracowników z pokolenia Z. Jak mam zrealizować u nich poczucie stabilności? No weź się ich zapytaj.
Ta-da. Bardzo dobra rada. Dobrze, bo ja tutaj przerwałam, a już byliśmy przy tym punkcie, o którym wspomniałeś, czyli nuda. Siedzimy, nic się nie dzieje.
Jaki tu spokój. W sumie tak, tutaj spokojnie, bo wszyscy z biura wyszli. Nuda jest dużym problemem, szczególnie w przypadku pracowników takich produkcyjnych, pracowników blue collars, chociaż nie wszystkich. I rzeczywiście czasami warto się zastanowić. Ja często staram się podsunąć moim pracownikom, no tymczasowym, więc w sumie naszym klientom w ramach naszych pracowników tymczasowych, żeby próbowali ich rotować, ale nie chodzi mi tutaj o rotację, żeby ich zwalniać, tylko rotować między stanowiskami pracy. Bo pewne czynności powtarzalne, które się wykonuje przez 8 godzin dziennie, 20 dni roboczych w miesiącu i 12 miesięcy, to dla niektórych naprawdę można dostać zawrotu głowy, tak bym powiedział. Szukałem słowa w moim słowniku. Zawrotu głowy można by było dostać. Natomiast niektórym też to może odpowiadać. Ta-dam. I to też jest bardzo odkrywcze, bo ja miałem takich kilka sytuacji, gdzie nasi klienci się zapytali pracowników i okazało się, że im to bardzo odpowiada. Oni sobie cenią to, bo oni przychodzą 8 godzin, klapki na oczach, jadą, wyłączają się po 8 godzinach, włączają swój tryb życia i im to bardzo odpowiadało, więc w tym nie ma nic złego.
Tak, no myślę, że tutaj warto jako taką dobrą radę przyjąć to, żeby być elastycznym pracodawcą. Czyli jeżeli mamy pracownika, którego to męczy, któremu to przeszkadza i który chce zmienić pracę, bo już mu się dosłownie nudzi, po prostu robienie w kółko tego samego, to dajmy mu możliwość przejścia do innych działów, bo łatwiej będzie właśnie przekierować do innego działu niż ponieść koszty tego, że ktoś zwolni się, trzeba zatrudnić nową osobę, wdrożyć ją i tak dalej. Więc warto do tego podchodzić elastycznie, dawać taką możliwość, ale też dawać możliwość pozostania na tym stanowisku, na którym danej osobie praca odpowiada. Więc ta elastyczność to też dobra rada, myślę, pod kątem rotacji.
Okej. Okay. Kolejny czynnik?
Tak jest. Toksyczność.
Toksyczność. O tym coś powiedz. Ja nie wiem, nie znam
tego sformułowania. Dlaczego ja mam o tym mówić coś? To zabrzmiało bardzo tak niebezpiecznie dla mnie, ale dobrze, wejdźmy na ten grunt.
No dobrze, chyba wszyscy, zaczęłaś.
Tak, właśnie, bo mam wrażenie, że kiedy mówi się o toksyczności albo o jakiejś takiej agresywności osób, z którymi pracujemy, czy to w zespole, czy osób, które są naszymi przełożonymi, bo tak będziemy tu mówić o przełożonych, którzy są toksyczni, albo o osobach w zespole, które mają toksyczny wpływ na pozostałych, to trudno zacząć bez westchnięcia ciężkiego, bo temat jest bardzo trudny i on już ociera się o takie zjawiska jak mobbing, jak prześladowanie. I to są bardzo trudne tematy i tak naprawdę one powinny w ogóle być eliminowane. Natomiast no, niestety wiemy o tym, że zdarzają się takie organizacje, w których mamy toksycznych szefów na przykład, albo toksycznych kolegów, koleżanki z zespołu. Czy zdarzają się... Dzisiaj nawet rano słuchałam w radiu rozmowy na temat jednego tam z urzędów państwowych, w którym pracowała osoba na stanowisku zastępcy danej osoby, no i do przełożonego takiego, no jakby szefa działu nikt nie miał zastrzeżeń, na przykład, natomiast do jego zastępcy zdecydowanie tak i było tam bardzo dużo agresji, przede wszystkim słownej w zachowaniu tej osoby, no i kiedy pojawiały się jakieś skargi już bezpośrednio do przełożonego, to reakcja była taka, że no ale ta osoba bardzo ciężko pracuje i bardzo dużo robi dla naszej organizacji, więc no może ma taki cięty język, ale tak ma. Więc nie polecam tej strategii, absolutnie, bo to może być, zarządzanie przez strach może być przez jakiś czas skuteczne, niestety, bardzo niestety i nie stosujcie tej metody, ale no niestety może być skuteczne, ale prędzej czy później doprowadzi naprawdę do tragedii i do tego, że rotacja w zespole będzie bardzo duża, że ludzie będą się zwalniać, że ludzie będą przede wszystkim szli na przykład na zwolnienia lekarskie też, bo nie będą psychicznie, emocjonalnie i zdrowotnie wytrzymywali warunków, które panują w danym miejscu pracy. Więc z tej naszej takiej swobodnej, lekkiej rozmowy rzeczywiście weszliśmy w temat bardzo trudny i ja też mam takie poczucie, że trzeba by było jakoś głębiej, szerzej i bardziej profesjonalnie o tym mówić, bo to są bardzo poważne sprawy. Ale jeżeli dostrzegacie jakiekolwiek zjawiska takiej pasywnej agresji, słownej agresji, prześladowania, braku szacunku wobec pracowników czy wobec kolegów, koleżanek, wśród osób, z którymi pracujecie, to reagujcie na to. Jeśli jesteście, nie wiem, prezesami firmy i wiecie, że się coś takiego dzieje, ale to jest trochę taka tajemnica poliszynela i nikt o tym nie mówi na głos, ale wiemy, że coś się dzieje, to nie zamiatajmy spraw pod dywan. Mówmy o tym, zwalniajmy te osoby, które się w ten sposób zachowują po prostu wprost, bo ostatecznie efekt będzie tragiczny.
Czyli tutaj rotacja niedobrowolna.
Tak, rotacja niedobrowolna.
Jasne. Employer branding. To, co powiedziałaś teraz, Martyna, to od razu w głowie miałem te dwa słowa. Employer branding jest bardzo istotny też z perspektywy tego, żeby zatrudniać osoby, ale też eliminować tą rotację, tak? Więc rzeczywiście, jeżeli są jakieś problemy z liderami, w firmie nazwijmy ich liderami, bo osoba, która stosuje mobbing, nie można jej nazwać liderem, czyli z kierownikami, z osobami zarządzającymi tymi działami, no to rzeczywiście prędzej czy później odbije się to na firmie i na jej wynikach, tak? Ale dobra, to jak jesteśmy już w temacie złych szefów, ciągła kontrola i mikrozarządzanie. To jest kolejny czynnik, który bardzo demotywuje osoby w pracy i zakończy to się może ich zrotowaniem.
Tak, kontrola i strach to jest taka parka bardzo często występująca obok siebie.
Razem za rękę idą
razem
przed siebie.
Razem za rękę, tak jest.
Dobrze. Dobra, wychodzimy z tego tematu, tych smutnych tematów. W sumie cały ten temat jest teraz smutny. Lepsza oferta, no i myślę, że nie jesteście zaskoczeni. Dostaje pracownik lepszą ofertę, no i on się rozgląda za innym miejscem pracy, bo czasami trawa po drugiej stronie rzeki wydaje się bardziej zielona, a szczególnie jak tam lepsza oferta leży najzwyczajniej w świecie. Tak? To są takie nasze najczęstsze powody rotacji.
To ja bym tu jeszcze coś dodała. Mhm. Tak. Chciałam powiedzieć, że przewrotnie, ale w sumie nie wiem, czy to jest aż takie przewrotne. Pamiętajcie też, że rotację może nakręcić rotacja. W momencie, w którym...
Incepcja.
Incepcja. No. W momencie, w którym dochodzi do zwolnień w waszym zespole, tych niedobrowolnych, czyli nie wiem, jesteście szefami, prezesami i decydujecie się zwolnić pracownika, to może być czynnik, jeżeli zostanie to przeprowadzone w niewłaściwy sposób, który spowoduje, że inne osoby w zespole również mogą zrotować. Więc rotacja, zwolnienia grupowe, wszelkiego tego rodzaju zjawiska mogą powodować zwiększenie się rotacji tej dobrowolnej, przepraszam. I tutaj też trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio to przeprowadzić, zakomunikować, porozmawiać z zespołem, czyli nie iść w takim kierunku, że no jestem szefem, zwolniłem i po prostu po co drążyć temat. Czy szefową i zwolniłam i po co drążyć temat. warto temat omówić z zespołem, porozmawiać o tym, wskazać, z czego to wynika, jeżeli na przykład dochodzi w firmie do zwolnień grupowych, i uspokoić tych, którzy zostają, tak, żeby nie wprowadzać takiego poczucia zagrożenia, że skoro jedna osoba została zwolniona, dwie, trzy, cztery kolejne też, no to za chwilę przyjdzie na mnie kolej, to ja już sobie poszukam wcześniej czegoś innego i sam odejdę, żeby nie być zaskoczonym czy zaskoczoną.
Okej.
To tyle.
To tyle. No dobrze, to teraz może trochę tipów, bo się rozgrzaliśmy po tym pół godziny. Jak zmniejszyć rotację? I to jest pytanie kluczowe i opowiemy teraz chyba o czterech albo pięciu takich obszarach dosyć istotnych z naszej perspektywy. Co zrobić, żeby zmniejszyć albo w ogóle dostrzec tą rotację i przeanalizować dane? No właśnie, dostrzec. Co zrobić? Mierz rotację. Żeby było w ogóle wiadomo, czy jest się czym martwić, bo rotacja na pewnym poziomie jest naturalna i nie da się. No może się dają do zera wyeliminować, ale jest to zupełnie naturalne zjawisko, że ludzie po prostu szukają innej pracy. Ale jeżeli chcemy wiedzieć, czy jest się czym martwić, no to warto ją mierzyć, tak? Czyli sprawdzamy poziom rotacji w różnych grupach, tak? Czyli mówimy tutaj o grupach pokoleniowych, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ale też o typach stanowisk, tak? Czy też o różnych działach na przykład. Bo jeżeli rotacja w jednym dziale, nie wiem, w dziale handlowym wynosi 30%, 40%, a na produkcji lub w innych działach wynosi 8, 5%, no to teraz warto się zastanowić, czy ci handlowcy są tacy słabi, czy może jest jakiś inny problem. Analizuj i wyciągaj wnioski. Tak? Tak.
Amen.
Amen. Drugie. Jeżeli chcemy wiedzieć tak naprawdę, co jest powodem tej rotacji, to badajmy satysfakcję pracowników. To naprawdę jest proste i logiczne. Tylko zróbmy jakiś wstęp do tych badań satysfakcji. Najlepiej róbmy je anonimowe, albo róbmy tak zwane spotkania jeden na jeden. U nas w firmie mamy cykliczne spotkania jeden na jeden z pracownikami, gdzie te spotkania mają bardzo taką luźną formę, kiedy każdy może powiedzieć, co mu nie pasuje. Tak? Czy jeżeli narasta frustracja w ludziach, no to fajnie jest, żeby lider danego działu, jeżeli taki lider występuje w firmie, żeby po prostu porozmawiał z ludźmi i tą frustrację zmniejszył. Więc możemy oceniać tak naprawdę na różnych poziomach tą satysfakcję, najlepiej w takich samych grupach, w jakich mierzymy rotację. Więc jeżeli mierzymy rotację w dziale handlowym, gdzie jest 30-40%, zróbmy tam badanie satysfakcji i porównajmy sobie te badania satysfakcji cyklicznie, przykładowo co pół roku czy co 3 miesiące, zastanówmy się, wtedy też wyciągniemy na pewno jakieś informacje. Mnóstwo informacji w sieci jest na temat badania satysfakcji, my sami wdrożyliśmy takie satysfakcje, badanie satysfakcji wewnętrzne na podstawie jakichś artykułów w Google i sobie je udoskonalamy. Więc naprawdę czasami warto coś zrobić na trójkę z plusem, zobaczyć jak to działa, udoskonalić dopiero do tej piąteczki.
Tak jest.
Dalej?
Dalej lecimy.
Wynagradzanie. No pensja jest istotna. Ja rozumiem, że nie każda firma może płacić wynagrodzenie wyżej niż rynkowe, ale naprawdę nawet jeżeli będzie super firma i będzie płacić znacznie poniżej średniej rynkowej, no to tutaj żadne benefity, możliwości rozwoju czy wspaniały szef no, raczej nie pomogą. Przynajmniej takie ja mam subiektywne zdanie. Być może się mylę i ktoś mi teraz tam wypomni, że my to znamy taką firmę. No dobra, ale to jest jedna na milion, jak to śpiewał pewien piosenkarz, tak?
Jak to? To ludzie nie będą pracować tak za niskie wynagrodzenie? Dla misji? Wizji? Nie?
Czy to było pytanie nie. retoryczne? Po raz drugi?
Dobrze, może nie odpowiadajmy.
Zastanawiajmy się nad siatką płac, jaką mamy. Starajmy się brać sobie różne raporty płacowe, porównywać je, ale też podczas badania satysfakcji pracowników można zadać pytanie o wynagrodzenie, najzwyczajniej w świecie, tak? Wtedy też dostaniemy jakiś feedback. Tak?
Tak jest.
Dobra. Dalej?
Tak jest. Dalej.
Dbaj o benefity. To jest dosyć istotne, żeby zastanowić się każda z grup pokoleniowych, jakie te benefity by chciała mieć, bo przykładowo może takie pokolenie Z nie chce się wcale uczyć angielskiego, bo oni perfekto już znają i szprechają świetnie, a być może ci boomerzy, jak to w sumie to źle brzmi, ostatnio ktoś u nas w zespole nazwał mnie boomerem, mi się zrobiło przykro.
Ale to, że ktoś nazywa ciebie boomerem, to nie ma nic wspólnego z pokoleniem baby boomerów.
No wiem, powiedziałem, że idę na dyskotekę i mi powiedzieli, że jestem boomerem. No jakby i ja pokazałem w Google, że to się nazywa dyskoteka. Więc zjednoczmy się wszyscy boomerzy i chodźmy na dyskotekę, bo dyskoteki istnieją. Oni do klubu idziemy. Ach, te zetki. Dobrze, dbajmy o benefity. Jeżeli chcemy, żeby boomerzy wyszli na dyskotekę, umożliwimy im to. a może nawet finansujmy, bo dla każdego inna potrzeba może tutaj wystąpić, więc dopasowanie tych benefitów jest dosyć istotne i naprawdę warto się zastanowić. I też można to zrobić podczas badania satysfakcji pracowników, jakie te benefity wypadałoby dostosować.
Tak, na koniec dodałabym chyba tylko to, że jeżeli pracownicy odchodzą z Waszej organizacji, to zapytajcie ich dlaczego. Jeżeli nawet to nie jest związane z tym, że może uda się ich przekonać, żeby jednak zostali, to taki exit interview i to, żeby po prostu zapytać dlaczego, co wpływa na te decyzje, jest bardzo ważne, bo z tego możecie wyciągnąć mnóstwo wniosków, jak uniknąć tego w przyszłości. I nie można się bać tego pytania. To nie jest komfortowe, często pewnie, i myślę, że może budzić takie obawy, że jak ktoś już odchodzi, nie ma nic do stracenia, to teraz wszystko po prostu wyleje, co ma wewnątrz jakichś emocji swoich. No ale mimo wszystko warto dać przestrzeń do opowiedzenia o tym, żeby wyciągnąć sobie zasadne wnioski na tej podstawie.
Powiem więcej. Powinniście wiedzieć, dlaczego pracownicy od Was odchodzą. Oczywiście exit interview trzeba zrobić. Według mnie ono jest must have, żeby je wykonać. Natomiast według mnie firmy powinny wiedzieć, czemu odchodzą pracownicy. A jak to zrobić? Właśnie chociażby pod tych spotkań jeden na jeden z pracownikami, czy też badań satysfakcji pracowników, bo tam pewne rzeczy się będą powielać, więc na pewno to są obszary do pracy. Tak jak mówię, analizuj i wyciągaj wnioski, więc to jest bardzo istotne.
Tak? Jest.
Bo jeżeli idąc sobie tak dalej, powędrujemy sobie troszkę na bok w temacie znowu, jeżeli mamy pracownika w firmie, który jest sfrustrowany, nikt z nim nie rozmawia i nie dba się o jego komfort psychiczny, jest kiepski lider, jest wynagrodzenie poniżej rynkowego, no to ta frustracja w tym człowieku będzie narastać, on prędzej czy później się zwolni. Ale my też, jeżeli nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że te osoby się zwolnią, tak? No to raczej kiepsko nam wyjdzie zarządzanie firmą, czy też działem produkcyjnym, czy jakimkolwiek innym działem pod kątem zapewnienia pewnych mocy przerobowych, czy też efektywności tego działu. Więc z perspektywy tego, że chyba każda firma powinna skupiać się nad zapewnieniu ciągłości pracy, wykonywania usługi, czy pracy, czy też efektywności, powinniśmy przewidywać, że rotacja może wystąpić, że mieliśmy przeprowadzone spotkania jeden na jeden, badanie satysfakcji, takie są problemy, takie są obszary do pracy i musimy to zrobić, bo inaczej te osoby mogą nam zrotować. A jeżeli nam zrotują, to powinniśmy już wymyśleć, jaki mamy pomysł na to, żeby te osoby ściągnąć, być może inne osoby już oczywiście, a może utrzymać te same i jak nie doprowadzić do tych samych sytuacji. Bo zazwyczaj ta rotacja, jeżeli występuje na danym stanowisku, w danym dziale i nie poprawią się pewne rzeczy wewnątrz tego działu, to ta rotacja nadal będzie występować, więc warto się zastanowić, przeanalizować, wyciągnąć wnioski. Wracam już z tego mojego spaceru na bok. Dobrze, ostatni punkt. Obiecuję, ostatni punkt, on będzie bardzo długi, bardzo krótki, przepraszam. Dbaj o onboarding. Jak nie wiesz, jak dbać o onboarding, posłuchaj sobie odcinka numer 2. Możesz się do nas odezwać, to ci powiemy, jak o to zadbać.
Ale to sprytnie zrobiliśmy.
91% pracowników pozostaje w firmie dłużej, jeśli przy zatrudnieniu odpowiednio wdrożono ich do pracy. Ta-dam. I to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o pracowników. Mam nadzieję, że ta luźna forma Wam nie przeszkadza naszej rozmowy, ale my robimy podcast dla siebie. Przede wszystkim.
Pewne żarty także są fajnie, dla nas. Także fajnie, że jesteście, ale wiecie.
Pewne żarty są tylko dla nas. Więc mam nadzieję, że ten temat rotacji zrozumie się nasz punkt widzenia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli zastanawiacie się, jak z tą rotacją walczyć, czym ona jest, jakie są powody, jak to wygląda z perspektywy pokoleń, zapraszamy do kontaktu. Mamy nasze pewne przemyślenia, ale też mamy dane po prostu od naszych klientów, jak wygląda u nich rotacja i co oni zrobili na przykład, żeby tej rotacji już nie było. Tym optymistycznym akcentem kończymy kolejny odcinek naszego podcastu. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że komuś udało się dotrwać do końca. Jeżeli tak, to zachęcamy do kontaktu i widzimy się za tydzień, a dokładnie to słyszymy, bo mi Martyna powie, że nikt mnie nie widzi.
Pa, pa. Do przyszłego tygodnia.
Cześć, hej.